Otwieram 57. sesję Rady Powiatu w Kętrzynie. Witam pana starostę, szanowni państwa radnych, wszystkich przybyłych zaproszonych gości, mieszkańców powiatu kętrzyńskiego. Na podstawie listy obecności stwierdzam prawomocność dzisiejszych obrad, obecnych na sali 16 radnych. Przechodzimy do punktu drugiego. Przedstawienie porządku obrad, zgłaszanie wniosków w sprawie jego zmian. Czy takowe są? Pani radna Pietrzykornicka.
Witam. Zgłaszam wniosek o zdjęcie z porządku obrad punktu 12 i jednocześnie kolejny wniosek o wprowadzenie uchwały o treści. Uchwała Rady Powiatu w Kętrzynie w sprawie wniosku o zamknięcie zakładu przerabiającego złom akumulatorowy i produkującego czysty ołów za Schneider Baterien S.A. oddział produkcyjny w Korszach przy ulicy Wojska Polskiego 50.
Dziękuję. Czy są jeszcze inne, pan wicestarosta?
Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, ja bym wnioskował o zdjęcie tego punktu i w bloku uchwał. On dotyczy sprawy ogólnie znanej galerii w Reszlu. Tam są informacje, że pan burmistrz z panem marszałkiem doszli do jakiegoś porozumienia, więc dzisiaj nasza ingerencja jako samorządu stojącego trochę z boku, ale też dbającego o kulturę w naszym powiecie, więc na razie po prostu wstrzymajmy się, zdejmijmy ten punkt, a jeżeli będzie potrzeba wrócić do tematu, to wtedy wrócimy. Dziękuję ślicznie.
Dziękuję. Czy są jeszcze inne wnioski? Czy są jakieś głosy odnośnie propozycji? Nie widzę, tak więc poprosiłbym tutaj o uchwałę ewentualnie. W pierwszej kolejności padł wniosek o zdjęcie z porządku obrad punktu 12 stanowisko Rady Powiatu w Kętrzynie w sprawie ponownego przeanalizowania sprawy dotyczącej zakładu przerabiającego złom akumulatorowy i produkujący czysty ołów za Schneider Baterien S.A. oddział produkcyjny w Korszach przy ulicy Wojska Polskiego 50. Kto z państwa radnych jest za zdjęciem z porządku obrad tego stanowiska, proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Kto jest przeciw? 5. Kto się wstrzymał? 1 osoba. Wniosek został przyjęty i poproszę o tytuł tej uchwały. Kolejny wniosek był o wniesienie pod obrady dzisiejszej sesji projektu uchwały w sprawie wniosku o zamknięcie zakładu przerabiającego złom akumulatorowy i produkujący czysty ołów za Schneider Baterien S.A. oddział produkcyjny w Korszach przy ulicy Wojska Polskiego 50. Czy chcą państwo, żebym odczytał w tym momencie treść tej uchwały? Czy w punkcie ewentualnie po przegłosowaniu? Dziękuję. Na podstawie artykułu 4 ust. 1 i artykułu 12 punkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym, tekst jednolity dzienniku ustaw z 2015 roku, pozycja 1445 z późniejszymi zmianami oraz paragrafu 10 ust. 4 statutu powiatu kętrzyńskiego przyjętego uchwałą nr 8/69/2015 Rady Powiatu w Kętrzynie z dnia 15 kwietnia 2015 roku, dziennik urzędowy województwa warmińsko-mazurskiego z 2015 roku, pozycja 1974 z późniejszymi zmianami, Rada Powiatu w Kętrzynie uchwala, co następuje. Paragraf 1, ust. 1. W świetle uzyskanych informacji od mieszkańców miasta i gminy Korsza oraz doniesień medialnych wskazujących na uzasadnione podejrzenie zagrożenia zdrowia i życia mieszkańców miasta i gminy Korsze, Rada Powiatu w Kętrzynie wnosi do wojewody województwa warmińsko-mazurskiego w Olsztynie o podjęcie działań zmierzających do zamknięcia zakładu przerabiającego złom akumulatorowy i produkujący czysty ołów za Schneider Baterien S.A. oddział produkcyjny w Korsze przy ulicy Wojska Polskiego 50. Ust. 2. Uzasadnienie do uchwały w sprawie wniosku o zamknięcie zakładu za Schneider Baterien S.A. oddział produkcyjny w Korszach stanowi załącznik do niniejszej uchwały wraz z wcześniej podjętymi uchwałami przez Radę Powiatu Kętrzyn dotyczącymi huty. Paragraf 2. Uchwały podlega również przekazaniu do Prezesa Rady Ministrów, Prokuratora Generalnego, Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, Najwyższej Izby Kontroli, Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego, Prokuratury Okręgowej w Olsztynie, Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Kętrzynie, posłów i senatorów RP z terenu województwa warmińsko-mazurskiego. Paragraf 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Kętrzynie. Paragraf 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej Starosta Powiatowego w Kętrzynie. Uzasadnienie do uchwały. Mieszkańcy Korczy i okolic od wielu lat zmagają się z problemem dotyczącym działalności zakładu ZAW Schneider Baterien SA, oddział produkcyjny w Korczach. Problem dotyczy zdrowia i życia tych mieszkańców oraz ich środowiska. Kontrole przeprowadzone w związku z oddziaływaniem zakładu na środowisko ujawniły liczne przypadki przekroczenia najwyższych dopuszczalnych poziomów ołowiu w warzywach, owocach, wodach i powietrzu atmosferycznym. W zakładzie gromadzi się substancje o dużej zawartości związku ołowiu, które są także toksyczne dla organizmów środowiska wodnego, powodując trwałe następstwa. W świetle nowych informacji uzyskanych w dniach 27 września 2017 roku załącznik pisma pana Henryka Reichenbach na sesji Rady Powiatu w Kętrzynie, to jest decyzji głównego inspektora budowlanego, który uznaje mieszkańców miasta Korsze mieszkających 140 metrów od wyżej wymienionej huty za strony i nakazuje wojewodzie prawidłowe wyznaczenie pozostałych stron. Kolejna informacja świadczyć by mogła o tym, że huta ołowiu w Korszach od 2011 roku spala nielegalnie przekładki izolujące płyty dodatnie od płyt ujemnych w akumulatorze zwane separatorami. Do władz państwowych i samorządowych województwa warmińsko-mazurskiego w latach 2014-2016 wpłynęły wnioski o cofnięcie pozwolenia zintegrowanego i zamknięcie przedmiotowej huty ołowiu w Korszach. Podpisało się ponad 2000 mieszkańców miasta Korsze, prawie wszyscy mieszkańcy miasta. Rada Miejska w Korszach podjęła 3 uchwały. Rada Powiatu Kętrzynie podjęła uchwałę stanowisko oraz wystosowała apel. Rada Miejska w Kętrzynie wsparła dążenia mieszkańców miasta i gminy Korsze do zamknięcia przedmiotowej huty. Również na walnym zgromadzeniu Warmińsko-Mazurska Izba Rolnicza uchwałą wystąpiła do władz państwowych w 2014 roku, wzywając o zamknięcie tej huty. Koniec uzasadnienia. Jeśli nie ma dalszych uwag, podaję wniosek o włączenie projektu uchwały do porządku dzisiejszych obrad. Proponuję, aby znalazła się ona w punkcie 12 wcześniej wykreślonego stanowiska. Kto z Państwa radnych jest za włączeniem projektu przedstawionego przeze mnie uchwały? Proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Kto jest przeciw? Nie widzę. Kto się wstrzymał? 3 osoby. Tak więc ten projekt proponuję w punkcie 12 i był wniosek pana wicestarosty o zdjęcie z porządku obrad z punktu 11 litera i stanowiska w sprawie współpracy z Instytucją Kultury Muzeum Warmii Mazur w Olsztynie, oddział Galeria Zamek w Resztu. Kto z Państwa radnych za zdjęciem tego stanowiska z porządku obrad, proszę podniesienie ręki. Dziękuję. Kto jest przeciw? Nie widzę. Kto się wstrzymał? 1 osoba. Poddaję pod głosowanie całość porządku obrad po przegłosowanych wcześniej zmianach. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem porządku obrad? Proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Kto jest przeciw? Nie widzę. Kto się wstrzymał? 1 osoba. Dziękuję. Przechodzimy do punktu 3. Sprawozdanie starosty kętrzyńskiego z prac zarządu powiatu w Kętrzynie w okresie międzysesyjnym. Panie starosto.
Panie przewodniczący, panowie radni, zgodnie z przyjętą zgodnie z tym, jak zawsze się zachowujemy na sesjach, sprawozdanie spraw zarządu powiatu w Kętrzynie za okres 27 września do 25 października zostało Państwu przekazane wraz z materiałami sesyjnymi. W związku z tym nie będę go odczytywał. Ewentualne uwagi, pytania w dalszej części sesji. Dziękuję. Dziękuję.
Jeśli nie ma innych wniosków, przechodzimy do punktu 4. Zapytania do starosty kętrzyńskiego i członków zarządu powiatu po złożonym sprawozdaniu. Czy takie zapytania są? Pan radny Malecki.
Może nie jest ani pytanie, ani wniosek, tylko taka moja uwaga jak gdyby doświadczonego samorządowca, który akurat zajmował się sprawą sprzedaży nieruchomości. Bo akurat tutaj czytam, że uruchomiono 9 przetarg na zbycie nieruchomości dwukrotnie. Ja bym tak sugerował, bo z doświadczenia wiem, że jeżeli 3 przetargi się nie udają, to trzeba po prostu albo poszukać innej formuły, jeżeli tak koniecznie chcemy to zbyć, albo poszukać innej formuły zbycia, albo po prostu wycofać i odczekać troszeczkę, być może koniunktura się głasza. No bo tak 9 przetargów to tak troszeczkę jak gdyby no ktoś tam korzysta z tego, to jest fakt, ale to troszkę za dużo, no bo jeżeli 8 razy się nie udało, to trudno przypuszczać, że 9, ale to tylko taka uwaga jest, którą zarząd może przyjąć, bądź nie.
Dziękuję. Czy są inne zapytania do sprawozdania? Nie widzę. W takim razie przechodzimy do punktu 5. Interpelacje i zapytania. Pani radna się wybrać.
Ja przepraszam, że to ani interpelacja, ani zapytania, ale nie chcę czekać na koniec już może tych, do których się zwrócę, nie być. Chciałam serdecznie podziękować panu komendantowi policji za bardzo dobrą współpracę. Panie Danielak i Piaścik zrobiły kawał dobrej roboty w szkole i to, co najbardziej mnie ujęło, to jest telefon, jest natychmiast reakcja, są panie w szkole. Proszę, chciałam publicznie podziękować i również panu Tadeuszowi Korowajowi, pani dyrektor domu Czerwony Tulipan za piękną wystawę i prelekcję, która myślę bardzo wiele wniosła do życia szkoły i do tego, co uczniowie myślą na temat, jaki był w prezentacji. Dziękuję bardzo, tylko tyle.
To jednak prosił mnie trzymać się porządku. Ewentualnie możemy ten punkt, sprawy różne, oświadczenia, wolne wnioski przesunąć na wcześniejszy punkt w porządku, jeśli taka jest Państwa wola, aby ewentualnie w przyszłości takiej sytuacji uniknąć. Czy są inne zapytania, interpelacje? Nie widzę. Pozwolę sobie złożyć zapytanie. Ja w sumie prośbę od mieszkańców sołectwa Rodele. Pierwszym słowem podziękowanie za przystąpienie do realizacji przebudowy drogi Rodele-Dębiany. Bardzo sprawnie firma pracuje, kończy de facto już tą inwestycję, ale w ramach tej inwestycji jest również przewidziane wykonanie 4 zjazdów z tejże drogi. Niestety 2 z tych zjazdów mają uszkodzone przepusty, więc jeśli to wykonanie tych zjazdów byłoby tylko przykryciem nakładki asfaltowej, no troszkę mija się z celem, bo one są faktycznie zapadnięte i zniszczone. I takie zapytanie, czy ewentualnie w ramach tych środków, które są w budżecie na tą inwestycję, czy można byłoby wyasygnować jakieś drobne pieniądze na wymianę tych przepustów, na pewno spotkało się to ze zrozumieniem i zadowoleniem mieszkańców. Dziękuję. Jeśli innych zapytań, interpelacji nie ma, przechodzimy do punktu kolejnego. Punkt 6. Informacja dotycząca bezpieczeństwa publicznego w powiecie kętrzyńskim. Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Kętrzynie. Jest z nami zastępca komendanta pan Szymon Sapiecha. Ta informacja dotarła wcześniej do wszystkich Państwa radnych. Na komisjach była szczegółowo omawiana. Ja proponuję ewentualnie, jeśli Państwo na to się zgodzicie, to jest 49 slajdów. Jeśli Państwo wiem, że zapoznaliście się z tą informacją, pozwolicie, że tylko może skoncentrujmy się ewentualnie na jakichś pytaniach, które są ewentualnie do pana komendanta, czy też kilka słów, najważniejsze podsumowanie, czy też tych uwag, które warto nam jeszcze raz przekazać, czy abyśmy w takiej formule procedowali. Jeśli nie ma uwag, rozumiem, że przez aklamację radni zaakceptowali tą informację, ze zrozumieniem przyjęli wszystkie bolączki, problemy, ale też i sukcesy, które nasza straż posiada. Jeśli tak, to dziękuję serdecznie panu komendantowi. Punkt 7. Kolejna informacja na temat realizacji umów z partnerami zagranicznymi. Taka informacja również trafiła do Państwa radnych wraz z materiałami sesyjnymi. Jeśli pozwolicie, też na takiej zasadzie, czy są zapytania, uwagi, jakieś wnioski, to w takiej formie nad tym punktem również moglibyśmy procedować. Nie widzę. Proponuję więc zamknąć ten punkt bez uwag, przyjmując, że zapoznaliśmy się z tą informacją. Kolejna sprawa z punktu 8. Informacja o działalności związków i stowarzyszeń, w których uczestniczy powiat kętrzyński. Również ta informacja do Państwa radnych dotarła. Czy są uwagi, spostrzeżenia, pytania? Nie widzę. W takim razie zamykam ten punkt, uznając, iż Państwo tą informacją się zapoznali. Kolejny punkt, 9. Analiza sytuacji oświaty w powiecie pęczyńskim. Również dość szczegółowy materiał, który trafił do Państwa radnych. Był na pewno na wszystkich komisjach szczegółowo omówiony. Jest Pani Naczelnik, jest prezentacja przygotowana. Proponuję również w tej formule, jeśli są pytania, wnioski, sugestie, to w takiej formule. Pani Radna Jańczuk.
Panie Przewodniczący, Panie Panowie Radni, Pani Naczelnik, tutaj jest pytanie dotyczące przede wszystkim niskiej zdawalności egzaminów praktycznych, bo to gdzieś było podnoszone, co prawda akurat na mojej komisji budżetu nie, ale wiem, że temat był podnoszony na komisji edukacji, być może on był przez Panią wyjaśniony, ale ponieważ ja nie uczestniczyłam w tej komisji, jeżeli Pani byłaby tak uprzejma, to poproszę o jakąś krótką informację i refleksję na ten temat. Czy można to zmienić, czy Państwo też widzicie w tym problem i ewentualnie jakieś rozwiązanie na ten temat? Dziękuję.
Od 2015 roku wyniki matur i wyniki egzaminów zawodowych. Tutaj jest szkoła, może to troszeczkę słabo widać, bo już ten nasz rzutnik jest wysłużony. W związku z tym wyniki matur w 2015 to jest niebieski, 2016 czerwony, zielony. Widzimy, że mniej więcej na tym samym poziomie. Trochę lepiej jest w Zespole Szkół Macieja Rataja w Reszlu, może nawet lepiej niż trochę w technikum, tak? To są te pierwsze dwie szkoły, to są licea, a tutaj pozostałe to są technika. I szkoła policjalna dla dorosłych, liceum ogólnokształcące dla dorosłych. Jeśli chodzi o wyniki egzaminów zawodowych, też nie jest to jakaś różnica ogromna, że jest spadek tej zdawalności. Pomiędzy 2016 i 2017, szczególnie no tutaj, jeśli chodzi o zasadniczą szkołę zawodową, wyniki te podniosły się znacznie. Niemal do 80% zdawalności, podczas gdy 20% w tej zasadniczej szkole zawodowej było w poprzednim roku szkolnym. Także staramy się, szkoły się starają, nauczyciele się starają, te wyniki są coraz lepsze. Dajcie nam jeszcze szansę nauczycielom do tego, żeby przygotować uczniów w przyszłym roku na jeszcze lepsze. Z tego, co wiem, rozmawiam z dyrektorami, mówili mi, że chcieli poprawić wyniki matur. Rzeczywiście udało się, wyniki matur są poprawione, oscylują w granicach 90-80%. Jeśli chodzi o egzaminy zawodowe i o informatyka, bo wiem, że pani przewodnicząca Komisji Edukacji mówiła, że szczególnie w informatyku w Zespole Szkół Macieja Rataja w Reszlu okazuje się, że były bardzo trudne w tym roku egzaminy zawodowe, że nauczycieli mieli problem z rozwiązaniem. W związku z tym i tak nie jest źle. Tak naprawdę staramy się, nauczyciele się starają. Nie jest dobrze, ale będzie coraz lepiej.
Dziękuję. Czy są jeszcze inne pytania?
No, dziękuję.
Jeśli innych pytań nie ma, to dziękuję Pani Naczelnik. I proponuję przystąpić do realizacji kolejnego punktu. Punkt 10. Informacja o złożonych oświadczeniach majątkowych. Ja pozwolę sobie odczytać informację na temat oświadczeń majątkowych złożonych przewodniczącemu Rady Powiatu w Kętrzynie w roku 2017. Na podstawie artykułu 25c ust. 12 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym przedstawiam informację dotyczącą oświadczeń majątkowych złożonych w 2017 roku przez radnych powiatu kętrzyńskiego. Oświadczenia majątkowe według stanu na dzień 31 grudnia 2016 roku złożyło 17 radnych. Oświadczenia te przekazano w dniu 16 maja 2017 roku Naczelnikowi Urzędu Skarbowego w Kętrzynie. W wyniku analizy wyżej wymienionych oświadczeń stwierdzono nieprawidłowości w oświadczeniu radnego Waldemara Kuczyńskiego, który dnia 18 października 2017 roku złożył korektę oświadczenia. Ponadto wszystkie oświadczenia majątkowe zostały opublikowane poza częścią niejawną w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Kętrzynie. Pan starosta również złożył informację na temat oświadczeń, które wpłynęły do starosty. Ta informacja również do Państwa radnych dotarła. Jeśli nie ma uwag, proponuję przystąpić do kolejnego punktu porządku obrad bloku uchwał. W punkcie 11 w pierwszej kolejności pod literą A mamy projekt uchwały w sprawie podjęcia z Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi wspólnych działań dotyczących zorganizowania nauki religii Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego. Poproszę opinię komisji. Komisja Edukacji. Dziękuję. Komisja Budżetu. Komisja Zdrowia. Dziękuję. Czy są uwagi do projektu uchwały? Nie widzę. Proponuję przystąpić do głosowania. Kto z Państwa radnych jest za podjęciem uchwały w sprawie podjęcia z Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi wspólnych działań dotyczących zorganizowania nauki religii Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego? Proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Kto jest przeciw? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Nie widzę. Uchwała została podjęta jednogłośnie i nosi numer 57/410/2017. Kolejna uchwała w sprawie podjęcia z Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi wspólnych działań dotyczących zorganizowania nauki religii Kościoła grecko-katolickiego. Również poproszę opinię komisji. Komisja Edukacji. Pani Przewodnicząca. Dziękuję. Komisja Budżetu. Dziękuję. Komisja Zdrowia. Dziękuję. Czy są uwagi do projektu uchwały? Nie widzę. W takim razie proponuję przystąpić do głosowania nad projektem. Kto z Państwa radnych jest za podjęciem uchwały w sprawie podjęcia z Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi wspólnych działań dotyczących zorganizowania nauki religii Kościoła grecko-katolickiego? Proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Kto jest przeciw? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Nie widzę. Uchwała została podjęta jednogłośnie i nosi numer 57/411/2017. Kolejna uchwała w sprawie zatwierdzenia programu naprawczego szpitala powiatowego w Kętrzynie. Najpierw poproszę opinię komisji. Komisja Edukacji. Dziękuję. Komisja Budżetu.
Komisja Budżetu zaopiniowała pozytywnie.
Dziękuję. Komisja Zdrowia.
Pozytywnie.
Dziękuję. Otwieram dyskusję. W tym punkcie jest pan dyrektor, którego nie było na komisjach. Był reprezentowany przez panią główną księgową. Czy są ewentualnie pytania do pana dyrektora, do zarządu? Nie widzę. Jest pani radna Janczuk.
Ja wczoraj na komisji budżetu, panie przewodniczący, panie, panowie radni, panie dyrektorze, ja wczoraj na komisji budżetu pytałam o opinię zarządu w tej sprawie. Wiem, że no jakby na pewno była rozpatrywana, stricte formalnie tej opinii nie ma, ale teraz mam jeszcze pytanie do pana dyrektora. Czy rada społeczna szpitala w jakiś sposób opiniowała ten program naprawczy? Czy pan miał okazję rozmawiać z członkami tej rady, czy nie? Tylko w sumie tyle.
Ustawą o lecznictwie. Nie wiem, czy słychać, brat? Słychać? W tym roku po raz pierwszy pojawił się zapis zobowiązujący szpitale, to znaczy samodzielne publiczne ZOZ-y, do składania programu naprawczego w sytuacji, gdy raport finansowy składany co roku zarządowi powiatu wykazuje stratę netto. Jeżeli taka strata netto jest wykazana, zakład jest zobowiązany przedstawić program naprawczy swemu organowi tworzącemu. Jako że zapis jest taki, że organem tworzącym jest powiat kętrzyński, wobec tego wszystkie organy mają się wypowiedzieć. Nie ma ani słowa na temat opinii ze strony Rady Społecznej i ten program, który jest takim wymogiem administracyjnym, nie był konsultowany z Radą Społeczną.
To jeszcze tak uzupełniająco z tego planu, który pan przedstawił, czy on nie jest taki optymistyczny, bo jednak ta perspektywa na najbliższe lata ta jednak jest zawsze wykazywana póki co tak na dość dużym minusie ta działalność, więc tak ta perspektywa naprawy, czy faktycznie możemy liczyć, że, no bo też zrozumiałem, że będzie aktualizacja tego planu w pierwszym kwartale przyszłego roku, przynajmniej tak, jeśli tak dobrze zrozumiałem ten zapis, ale ja powiem, że to tak może to źle zabrzmi, ale tej poprawy, państwa nie widać z tych liczb.
No, myślę, że państwo macie w tej chwili obraz rzeczywistego problemu finansowania służby zdrowia w Polsce. Ta dyskusja, która się na szczęście zaczęła od kilku tygodni, ale w strasznych warunkach strajku głodowego młodych ludzi, daje obraz niedofinansowania. Nasz szpital jest tego znakomitym obrazem. My tutaj nic ani szczególnie nie odbiegamy od szpitali powiatowych w Polsce, ani również nie możemy wymyślić nic ponad to, co możemy na liczbach pokazać. Te liczby, które państwo macie do dyspozycji, są skonstruowane w ten sposób, że wskazują przychód ostatniego kwartału tego roku mnożony przez kwartały lat 18 i 19 w stosunku do kosztów ostatniego kwartału. I podczas gdy w przychodzie nie możemy zapisać czegoś, czego nie wiemy, a nie wiemy, co nas czeka w najbliższych latach, możemy tylko przypuszczać od do w liczbach, to w kosztach już pewne rzeczy potrafimy powiedzieć. Chociażby takie, jak wzrost minimalnej płacy od 1 stycznia 2018 roku do 2100 zł. Jak chociażby wzrost wynagrodzeń zawodów medycznych, który został zapisany w lipcu tego roku. Jak również porozumienie ministra zdrowia z ratownikami medycznymi, które daje transzę pierwszą 400 zł podwyżki miesięcznie od lipca tego roku, ale kolejną od 1 stycznia 2018 roku, plus wskaźnik inflacji. I te liczby w kosztach, które państwo macie przedstawione w programie naprawczym, są w ten sposób bardzo prosto. Zdaję sobie z tego sprawę, że sytuacja w ciągu kilku miesięcy może się całkowicie zmienić, ale dopiero wtedy będziemy mogli na nią reagować. W tej chwili tak to jest skonstruowane i stąd rzeczywiście mało optymizmu. Mało.
Dziękuję. Czy są jeszcze jakieś głosy? Pani radna Jańczyk i pan radny Malecki.
Panie przewodniczący, panie i panowie radni, panie dyrektorze, ja jeszcze mam takie pytanie. W związku z tym, że to jest ta nowa konstrukcja prawna, która nakazuje nam przyjęcie tego programu i nowelizacja od razu jest jakby zakładana, czy aktualizacja w pierwszym kwartale, czy nas zobowiązują właśnie jakieś, znaczy przede wszystkim pana zobowiązują terminy do tego, żebyśmy ten program przyjęli w tym momencie, a nie mogli na przykład poczekać z tym tematem, no powiedzmy do stycznia, czy no może do końca kwartału, czy do marca roku 2018, kiedy ta sytuacja, rozumiem, będzie klarowniejsza i no, przynajmniej tak zakładamy. Czy taka możliwość istnieje?
Pragnę zwrócić uwagę, że ten program odnosi się do realiów 2016 roku, do raportu finansowego z 2016 roku. Jesteśmy zobligowani terminami. To, co państwu przedstawiamy, ten program naprawczy, niestety również ma swoje terminy. Myśmy go musieli złożyć nie później jak 3 miesiące od złożenia tamtego raportu. I natomiast co do przyszłości, no nie odpowiem. Mam nadzieję, że będziemy mogli korygować w dobrą stronę, ale wcale nie jestem o tym przekonany.
Dziękuję. Pan radny Malecki.
Panie przewodniczący, panie, panowie radni. No tutaj na koniec, jak to określono, powstaje, mówię o tej luce finansowej. Z tego by wynikało, że w następnym roku ta luka finansowa troszeczkę się zmniejszy, ale za to w 2019 roku się zwiększy. I moje pytanie jest takie, czy zgodnie z obowiązującymi przepisami organ tworzący, i też tu powiem troszeczkę trywialnie, ma jakąś taką prawną możliwość zasypania tej luki finansowej. Bo w sumie powiat, jak sądzę, gdyby była taka możliwość, to byłby jednorazowy jakiś taki wydatek powiatu, natomiast w jakiejś perspektywie dłuższej byłoby to dla powiatu korzystne. Dziękuję bardzo.
Pan starosta.
Tak, oczywiście powiat ma możliwość zasypywania, no, dofinansowania w tym zakresie. Są tak naprawdę dwie możliwości zgodnie z ustawą. Jedna to jest taka, że jeśli strata jest powyżej amortyzacji, to tę różnicę powiat może dofinansowuje czy pokrywa. I druga to są dotacje. I to są tylko dwie możliwości, natomiast nas czeka ciągle jeszcze, tylko że warunki finansowe i warunki ogólne i formalne dookoła nie są jeszcze na tyle jasne, żebyśmy mogli sobie powiedzieć wyraźnie, co zrobić. Na dzisiaj ja powiem Państwu tak, że to, co rozmawialiśmy z dyrektorem, to organizacyjnie i zakresem świadczeń tego, co na papierze chcemy, żeby było w tym szpitalu, ten szpital jest taki, jaki chcielibyśmy, żeby był. Ja mówię na papierze. Natomiast rzeczywiście jest sytuacja taka, że jeśli chcemy mieć taki zakres świadczeń, to kontrakt, na bazie którego dzisiaj jest szpital finansowany, był za niski. W związku z tym jest parę elementów, które, nad którymi będziemy pracować i w pewnym momencie pewnie przyjdziemy, jeśli już będziemy mieli odpowiednie dane. To znaczy jest kwestia tego, czy stać nas na to, czy są możliwości zwiększenia finansowania, bo to jest jedno. Wydaje się, że porównując się z innymi szpitalami, to ten szpital ma w stosunku do liczby ludności daleko za niskie finansowanie. Nie chcę wracać do historii, skąd to się wzięło, ale taka jest prawda. Natomiast to, co rozmawialiśmy tutaj też, ja uważam i też pewnie Państwo się zgodzą, że ten zakres świadczeń, który w tej chwili w szpitalu jest, on jest pożądany dla powiatu i możemy, tak jak dyrektor tu chyba raz czy nie raz nawet mówił, zrobić dwie rzeczy. Albo idziemy w kierunku zrównoważenia finansowego i robimy ten szpital kadłubowym, czyli ograniczamy zakres świadczeń, albo szukamy rozwiązania, biorąc pod uwagę, że w pewnym okresie będziemy dopłacać. Ja nie sądzę, że to się utrzyma w długim okresie, natomiast niestety nie mam danych takich, żebym powiedział, że to będzie pół roku, rok, co nie? Także moim zdaniem szpital ma, bo ten program naprawczy, o którym dzisiaj rozmawiamy, to nie jest program naprawczy, to jest dokument, który wymaga ustawa. Szpital realizuje swój program naprawczy, który wynika z wcześniejszego programu, z wcześniejszego przygotowanego i on dalej będzie realizował. Natomiast są warunki zewnętrzne, które, ja nie chcę mówić o wszystkim, ale to, co zawsze rozmawiamy z dyrektorem. Otóż jest tak, że przeważnie dokłada się obowiązków i zakresu świadczeń w publicznej służbie zdrowia, a szczególnie szpitalom, a nie dokłada się finansów. I to jest ta bolączka, która nas spotkała. To są takie rzeczy, które w tej chwili są brane pod uwagę. No i tyle można powiedzieć na dzisiaj. Natomiast rzeczywiście określić datę, kiedy szpital się zbilansuje, bo taki jest cel tak naprawdę, bo nie chodzi o to, żeby szpital miał zyski, tylko żeby się zbilansował i spokojnie sobie operacyjnie poradził z finansowaniem bieżącej działalności. To na dzisiaj jeszcze nie jesteśmy gotowi, panie dyrektorze, do takiej odpowiedzi.
Dziękuję. Czy są jeszcze jakieś pytania? Uzupełnienie, pan dyrektor.
Proszę Państwa, ja nie mam złudzeń, że bez systemowego rozwiązania niedofinansowania w tej chwili, powszechnego niedofinansowania, my w Kętrzynie nic cudownego, nadzwyczajnego nie zrobimy. Tak jak pan starosta wspomniał, mamy w tej chwili dwa warianty. Albo ryzykować zadłużenie i poprawiać sytuację medyczną, albo poprawiać sytuację finansową kosztem strony medycznej. Moje zdanie jest jednoznaczne. Ja jestem skłonny namawiać Państwa do tego, żebyśmy zadłużali ten szpital w zamian za przyzwoite usługi medyczne.
Dziękuję. Czy są jeszcze jakieś głosy w dyskusji? Nie widzę, w takim razie zamykam dyskusję i proponuję przystąpić do głosowania nad podjęciem uchwały. Kto z Państwa radnych jest za podjęciem uchwały w sprawie zatwierdzenia programu naprawczego Szpitala Powiatowego w Kętrzynie? Proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Kto jest przeciw? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Dziękuję. Uchwała została podjęta i nosi numer 57/412/2017. Kolejna uchwała w sprawie ustalenia na obszarze powiatu kętrzyńskiego opłat za usuwanie pojazdów z drogi i jego przechowywanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od wykonania dyspozycji usunięcia pojazdu obowiązujących w 2018 roku. Poproszę opinię Komisji Edukacji. Dziękuję. Komisja Budżetu. Dziękuję. Komisja Zdrowia.
Opinia pozytywna.
Dziękuję. Czy są jakieś uwagi do projektu? Otwieram dyskusję. Nie widzę. W takim razie zamykam dyskusję i proponuję przystąpić do głosowania nad uchwałą. Kto z Państwa radnych jest za podjęciem uchwały w sprawie ustalenia na obszarze powiatu kętrzyńskiego opłat za usuwanie pojazdu z drogi, jego przechowywanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od wykonania dyspozycji usunięcia pojazdu obowiązujących w 2018 roku, proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Kto jest przeciw? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Nie widzę. Uchwała została podjęta jednogłośnie i nosi numer 57/413/2017. Kolejna uchwała w sprawie zmiany uchwały nr 21/191/2015 Rady Powiatu w Kętrzynie z dnia 30 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Kętrzyńskiego na lata 2016-2031. Poproszę opinię komisji, Komisja Edukacji. Dziękuję. Komisja Budżetu. Dziękuję. Komisja Zdrowia.
Opinia pozytywna.
Dziękuję. Otwieram dyskusję. Ja to mam, pozwolę sobie udzielić głosu. Pytanie bardziej już dotyczy następnej uchwały w sprawie zmian w budżecie, ale to się, te uchwały ze sobą się wiążą. Ja te pytania zadałem na Komisji Budżetu i nie uzyskałem odpowiedzi. Być może udało się coś ustalić. Zapytywałem o nowe inwestycje. To jest sporządzenie dokumentacji drogowych i tam jest jedna dokumentacja na gminie Korsze, a druga dokumentacja na gminie Barciany na drodze Skandawa-Garbno i tam jest, pojawia się zadanie inwestycyjne pod nazwą właśnie sporządzenie takiej dokumentacji. Taka dokumentacja na tej drodze była swego czasu zrobiona. Moje było pytanie, które powtórzę. O co chodzi w tym temacie? Czy to jest nowa dokumentacja, czy to jest aktualizacja tej starej dokumentacji? Bo tego nie uzyskałem odpowiedzi na komisji.
Tak. To jest aktualizacja tej dokumentacji starej na odcinek na podmiotu.
Czy to też nie powinno się nazywać aktualizacja dokumentacji, ewentualnie jako nazwa zadania? I drugie pytanie, które się wiązało z tym, bo jednak to już jest prawie, że koniec roku. Czy to jest realne, aby taką dokumentację do końca roku sporządzić?
Tak. Mhm.
I trzecie pytanie, które się też wiąże też z tymi dokumentacjami. Ja pamiętam, że na początku roku to też, nie chcę już strzelać z pamięci, ale wydaje mi się, że to była inicjatywa jednak zarządu, sporządzenie dokumentacji na drogę Garbno, ale te korszeńskie w stronę Drogosz i ta dokumentacja wypadła w trakcie roku. No już się nie pojawiła z powrotem. Dlaczego akurat te dwie nowe, a nie ten temat, który był wcześniej już przez, wydaje mi się, że przez zarząd proponowany, nie powrócił? Jaki jest tego powód?
Powód jest jeden, bo to są finanse tak naprawdę i planowanie, bo ja myślę, że biorąc pod uwagę duże przedsięwzięcie inwestycyjne, z naszej oceny wynika na to, że przyszły rok będzie na zrobienie dokumentacji na Drogosze Garbno, a nie na całą inwestycję, bo nie damy rady. Po prostu. W związku z tym są pewne priorytety, znaczy jest pewna kolejność, to nie? Jeśli zrobilibyśmy dzisiaj, czy w tym roku tę dokumentację na Drogosze Garbno, to prawdopodobnie ona by i tak leżała, czekała na realizację pewnie w 2019 lub 2020.
Dziękuję. Czy są jeszcze jakieś pytania? Pan radny Malecki.
Nie wiem, czy po prostu nie przeoczyłem, ale chyba na ostatniej sesji myśmy tam tak uzgadniali w jakiś sposób, że będzie robiona dokumentacja Krelikiejmy Kolwiny. Czy ja po prostu przeoczyłem, czy też jest, tak? Dziękuję bardzo.
Dziękuję. Czy są jeszcze jakieś pytania? Jeśli nie ma, pozwolę sobie zamknąć dyskusję w tym punkcie i proponuję przystąpić do głosowania nad podjęciem uchwały. Kto z Państwa radnych jest za podjęciem uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 21/191/2015 Rady Powiatu w Kętrzynie z dnia 30 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Kętrzyńskiego na lata 2016-2031. Proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Kto jest przeciw? Nie widzę, kto się wstrzymał. dwie osoby. Dziękuję. Uchwała została podjęta i nosi numer 57/414/2017. Kolejna uchwała w sprawie zmian w budżecie powiatu na rok 2017. Jest autopoprawka, która nie wiem, czy na wszystkich komisjach była przedstawiona. Ale najpierw poproszę opinię komisji, zaraz przedstawimy autopoprawkę. Komisja Edukacji. Opinia? Tak. Dziękuję. Komisja Budżetu. Dziękuję. Komisja Zdrowia. Dziękuję. I autopoprawka, panie starosto, czy kilka słów?
Jeśli państwo pozwolą, to ja poproszę pana Bogdana Lichockiego, żeby przedstawił autopoprawkę zarządu.
Jeśli chodzi o autopoprawkę zarządu powiatu w Kętrzynie z dnia 15 października 2017 roku do projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie zmiany w budżecie powiatu kętrzyńskiego na rok 2017. Poprawka ta dotyczy przesunięcia zadania, Rady Powiatu dotyczącego dotacji celowej udzielonej gminie Kojnice pomoc finansowa na usuwanie skutków nawałnicy, załącznika zestawienia planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu powiatu realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2017 roku do załącznika dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2017 roku. Jest to tylko kwestia techniczna, przesunięcie z jednego załącznika do drugiego. To jest to dyrektor regionalnej izby rachunkowej.
Dziękuję. Czy są pytania do autopoprawki, czy też do samego projektu uchwały w sprawie zmian budżetu? Nie widzę. W takim razie proponuję przystąpić do głosowania. W pierwszej kolejności autopoprawki zarządu powiatu w Kętrzynie z dnia 19 października 2017 roku do projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie zmian w budżecie powiatu kętrzyńskiego na rok 2017. Kto z państwa radnych jest za przyjęciem autopoprawki? Proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Kto jest przeciw? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Jedna osoba. Autopoprawka została przyjęta i proponuję przystąpić do głosowania nad całością projektu uchwały. Kto z państwa radnych jest za podjęciem uchwały w sprawie zmian w budżecie powiatu na rok 2017? Proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Kto jest przeciw? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Dwie osoby. Uchwała została podjęta i nosi numer 57/415/2017. Kolejne dwie uchwały są w sumie zbieżne z sobą w pewnym zakresie. Poproszę opinie dotyczące jednej i drugiej już uchwały. To jest w sprawie przedłużenia terminu do załatwienia skargi na działalność dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Kętrzynie. Komisja Edukacji. Czy jakaś sugestia, która komisja miałaby się zająć? Była wypracowana przez komisję? Dziękuję. Komisja Budżetu.
Komisja Budżetu, obydwie opinie są pozytywne, natomiast pytanie jest takie płynące z obrad naszej komisji. Pytanie chyba do pani mecenas, czy nie ma możliwości połączenia tych dwóch skarg. One w trybie jedna po drugiej, dzień po dniu i dotyczą praktycznie tego samego tematu, więc nie bardzo wiem dlaczego musimy procedować rozdzielnie. Ja bym to połączył, o ile nie ma przeszkód, prawda? Tak? W takim razie, panie przewodniczący, proszę o składam wniosek formalny o to, żeby można było te dwie skargi połączyć.
Uh-huh. Dziękuję. Komisja Zdrowia.
Opinia pozytywna.
Dziękuję. Tak więc wniosek jest, ale to teraz pani do pani. Obu, tak? Ewentualnie przy rozpatrzeniu połączyć to. Okej. Okay. Tak więc pozostaje temat do ustalenia, czyli termin przedłużenia. Czy jakieś propozycje były? Pan radny Kochanowski.
Panie przewodniczący, tutaj panie przewodniczący komisji, bo myśmy chyba ustalali, tak, że do najbliższej sesji zwyczajnej i skierować do komisji rewizyjnej. To też, żeby to się znalazło.
Taka była sugestia, tak faktycznie było. Czy taki...
Przedłużenie terminu, jak to swoją drogą, i
czy to powinno się znaleźć taki zapis po prostu w obu uchwałach, żeby rozpatrzyć te skargi łącznie, czy w jakiej formie to powinniśmy zrobić, żeby je łączymy?
Tak. W formie uchwały, tak. Znaczy to musi znać pan przewodniczący, ale to nie zmienić obrad, nie, w treści uchwały myślę, że można było treść uchwały zmienić.
Czy dopisać paragraf?
Uchwała jest o przedłużeniu terminu do rozpatrzenia.
Znaczy obie skargi wpłynęły 10 października.
Ale są to dwie skargi.
Dwie skargi.
Nie, czy, nie jest to jedna skarga.
Czy właśnie do tego się zapytuję, czy ewentualnie taki zapis w jednym i drugim projekcie uchwały, żeby teraz już nie wiem, czy jest moment właściwy, aby teraz to zajmować, czy w jednej i drugiej uchwale, żeby znaleźć się zapis, że Rada postanawia rozpatrzyć łącznie przedmiotową skargę łącznie z tą drugą skargą i analogiczny zapis drugiej uchwale. Ewentualnie możemy chwilę przerwy zrobić.
No.
Tak? To proponuję 10 minut przerwy i ewentualnie też do radnych prośba, żeby to tutaj co do terminu i co do właściwości komisji, której mam przekazać, żeby to też w przerwie już przedyskutować. 10 minut przerwy. Do godziny na salę. Wznawiam obrady po przerwie. Przypominam, jesteśmy w punkcie 11. W literze G, przedłużenie terminu do załatwienia skargi na działalność dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Kętrzynie. Tutaj w przerwie pani mecenas zaproponowała, aby w tych obu skargach znalazł się zapis w paragrafie pierwszym, ustęp trzeci o następującej treści. Postanawia się połączyć do wspólnego rozpatrzenia skargi wniesione przez skarżącego, tak to są imię i nazwisko, w dniu 9 października 2017 roku oznaczonych znakiem, i tu jest znak, tak jak macie Państwo na tych pismach, na jednym i drugim piśmie jest znak sprawy. I to by nam umożliwiło wspólne, dalsze rozpatrywanie tejże skargi. Wracamy do tych tematów jeszcze, które musimy ustalić, czyli terminu wskazania przedłużenia oraz wskazania właściwej komisji, która zajmie się tymi sprawami. Sugestia z Komisji Budżetu, którą przypomniał radny Kochanowski, aby wskazać wskazać termin najbliższej sesji Rady Powiatu zwołanej w trybie zwyczajnym. Ewentualnie, jeśli są jakieś inne sugestie, wskazania sztywnej daty, powiedzmy tak, daty dziennej, to proszę o zgłaszanie takich propozycji i również proszę o zgłoszenie propozycji wskazania komisji, która miałaby zająć się tymi skargami. Pani radna Janczuk.
Panie przewodniczący, panie, panowie radni, ja zwracam się z prośbą do państwa o rozważenie możliwości rozpatrzenia tej skargi przez inną komisję niż komisja rewizyjna. Ja wiem, że ustalaliśmy tutaj, że komisja rewizyjna jest zobowiązana do rozpatrywania wszystkich skarg, ale proszę państwa o rozważenie możliwości innej z uwagi na to, że my dosyć jesteśmy oblegani. To jedno. Dwa, my mamy w tej chwili do rozpatrzenia sprawy związane z normalnym programem i planem komisji i nie ukrywam, że on jest zaburzony. Dlatego proszę państwa o wyrozumiałość i proszę ewentualnie o przemyślenie, czy można by było do innej komisji to przekazać. Dziękuję.
Czy jakaś sugestia wskazania innej komisji?
Słyszałam, że na Komisji Zdrowia był podnoszony ten temat i było jakieś wykazane zainteresowanie. Jeżeli taka możliwość by była i byłoby to zgodne z prawem też i pani mecenas, nie wiem, wyrazi w jakiś sposób zgodę na to, to może członkowie Komisji Zdrowia byliby uprzejmi. Dziękuję.
Pan radny Sobczak.
Dziękuję bardzo za wyrażenie woli współpracy z Komisją Rewizyjną. Także dziękuję, pozostawiam to Państwu. Jeżeli taka będzie wola, to oczywiście to przyjmę i my przyjmiemy i będziemy to realizować. Dziękuję.
Pani Radna Szybrów-Walens.
Ja jeszcze raz w imieniu Komisji Rewizyjnej chciałam prosić, żeby jednak zdjąć z nas ten obowiązek. Sami Państwo wiecie, jak jest z Komisją Rewizyjną. Nikt do niej należeć nie chce. I za moment ja również złożę rezygnację, ponieważ my nie możemy pracować normalnie w Komisji Rewizyjnej, tylko bezustannie rozpatrujemy skargi. Ostatnią skargę pana, zapomniałam, pana Szczyka, spotykaliśmy się bodajże 4 razy. I tak jest po prostu cały czas bez przerwy. Może Państwo, może wymienimy w ogóle Komisję Rewizyjną. My już pracujemy 2 lata. Jest tu sporo osób, które mogą w tej komisji pracować i może po prostu zmienimy komisję, bo jest to naprawdę duże obciążenie i czasowe, i psychiczne. Także proszę Państwa, naprawdę proszę zdjąć chociaż tę jedną sprawę, bo my też będziemy rezygnować z udziału w tej komisji. Tym bardziej, że już tyle w niej działamy. Dziękuję.
Dziękuję. Pan radny Kochanowski.
Pytanie do pani mecenas mam. Rozpatrywanie skarg co do zasady na starostę bądź to kierowników jednostek, to wynika z artykułu 229 bodajże Kodeksu Postępowania Administracyjnego, punkt 4, należy do właściwości Rady. I tak naprawdę ja uważam, że nie zrobilibyśmy nic złego, gdybyśmy zupełnie nie rozpatrywali tego na komisjach, tylko zobowiązali przewodniczącego Rady, na przykład prezydium Rady, jeśli żadna komisja nie chce, czyli przewodniczący ma przecież 2 też wiceprzewodniczących, zarząd nie, bo to jest jakby skarga, to jest na zarząd de facto, można powiedzieć, tak? Znaczy na kierownika jednostki, a starosta jako przełożony, no to zarząd raczej nie. Być może prezydium Rady po prostu się spotka i przygotuje Radzie konkluzję co do tej skargi, a Rada przyjmie bądź nie przyjmie, jeśli żadna komisja nie wyraża chęci podjęcia się tym tematem. A uważam, a dlatego komisja rewizyjna, dlatego, że tak naprawdę tutaj chodzi o procedury. Tak, no to więc jak najbardziej właściwe, ale myślę, że nic byśmy tutaj nie uchybili niczemu, gdybyśmy dali to do rozpatrzenia prezydium Rady, to również można powiedzieć, że Rada jako ten właśnie organ, do którego skargi są kierowane, również procedury przeanalizuje. Dziękuję.
To było pytanie do pani mecenas. Ja tylko tak w ślad za tym pytaniem, czy dobrze pamiętam, że przewodniczący w komisji rewizyjnej nie może być. Ale tak przez analogię taką, że też nie, okej. Czy przewodniczący akurat jest do tego w kompetencji? Bym to tak bardziej rozumiem sugestię, żeby to była luźna grupa radnych, czy nazwijmy ją komisją doraźną, która by to rozpatrzyła. Czyli wracamy do koncepcji jakiejś grupy czy komisji doraźnej, tak? Więc jeśli byłaby to komisja doraźna, to trzeba by chyba w tym kierunku pójść, tak? I ewentualnie wskazać w tej uchwale, że powołuje się komisję doraźną do rozpatrzenia tych skarg w osobach chętnych, powiedzmy tak, które teraz by się zgłosiły. Tak? Myślę, że już jakby do treści tylko uchwały, tak? W uzasadnieniu powinniśmy wskazać, jakiś tryb, czy to... No nie, no, wydaje mi się, że prezydium to jest nie za bardzo taki pomysł. Nie to odżegnuje się do pracy, tylko że to jako nie jest rolą prezydium chyba, więc bardziej wskazać mają być nazwiska tych osób, które by wyraziły gotowość pracy w takiej komisji doraźnej. To więc... Nie, ja rozumiem, panie Michale. Więc proponuję, aby w tym uzasadnieniu się po prostu zmienić te zdanie drugie. W tym celu skargę przekazuje się komisji doraźnej w osobach. Te, które się zgłoszą w tym momencie, wstawimy tutaj tak i to by rozwijało ten problem. Jeśli rozumiem, że pan Michał Kochanowski zgłosił moją osobę do tej komisji doraźnej, to dziękuję, wyrażam zgodę. Pan Michał Kochanowski również wyraża zgodę, dziękuję. Czy są jeszcze inne osoby, które chciałyby wziąć udział w pracy tej komisji doraźnej do rozpatrzenia tychże skarg? Proszę o zgłoszenie kandydatur. Dobrze było, że chociaż trzy osoby, bo jednak we dwóch to z Michałem przy całej sympatii, ale to jednak będzie spotkanie bardziej takie towarzyskie. Musimy mieć co najmniej te trzy osoby, uważam, żeby to faktycznie było to w kategoriach komisji. Czy ktoś jeszcze z państwa radnych jest chętny?
Ktoś z prezydium niech się zgłosi.
To proszę zaproponować, pani Michał.
Adno Lenkowicz proponuje.
Dziękuję. Czy ktoś jeszcze?
Panowie mi...
Czyli pani radna Janiszewska również się sama zgłasza, tak?
No ale już w tym wypadku chyba trzy osoby zgłaszą. Dziękuję.
Czyli nie, to trzy osoby. Jeśli nie ma innych kandydatur, proponuję w tym momencie przegłosować zamknięcie listy kandydatów. To od państwa radnych jest za zamknięcie listy kandydatów do komisji doradnej. Proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Kto jest przeciw? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Nie widzę. Tak więc propozycja jest, aby skargę rozpatrzyła komisja doraźna w osobach wcześniej wskazanych. Co do terminu, czy ten propozycja, aby wskazać datę najbliższej sesji z Rady Powiatu zwołanej w trybie zwyczajnym jest odpowiednie, czy są inne propozycje? Więc taką propozycję poddam również w takim razie pod głosowanie. Kto z państwa radnych jest, aby wskazać datę najbliższej sesji zwołanej w trybie zwyczajnym jako datę rozpatrzenia załatwienia skargi? Proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Kto jest przeciw? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Nie widzę. W drugiej kolejności poddam pod głosowanie propozycję dodania w paragrafie pierwszym ustępu trzeciego treści postanawia się połączyć do wspólnego rozpatrzenia skargi wniesione przez pana imię i nazwisko skarżącego w dniu 9 października 2017 roku oznaczonych znakami i tak jak mają państwo na oznaczeniach tych pism te znaki spraw. Kto z państwa radnych jest za dodaniem tego ustępu trzeciego? Proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Kto jest przeciw? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Nie widzę. I trzecia propozycja w uzasadnieniu, to też się przegłosujmy, tak żeby w uzasadnieniu zdanie drugie brzmiało. W tym celu skargę przekazuje się komisji doraźnej w osobach Michał Kochanowski, Łukasz Wiśniewski, Zbyszek Olenkowicz. Kto z państwa radnych za taką propozycją uzasadnienia? Proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Kto jest przeciw? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Nie widzę. I po tych uzupełnieniach przed chwilą przegłosowanych proponuję przystąpić do głosowania całości projektu uchwały. Kto z państwa radnych jest za podjęciem uchwały w sprawie przedłużenia terminu do załatwienia skargi na działalność dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Kętrzynie po wcześniej przegłosowanych uzupełnieniach? Proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Kto jest przeciw? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Jedna osoba. Uchwała została podjęta i nosi numer 57/417/2017 i analogiczna druga uchwała. Rozumiem, że te propozycje, które przegłosowaliśmy jak łącznie, więc te same uzupełnienia w tym treści uchwały, które poddaję pod głosowanie. Kto z państwa radnych jest za podjęciem uchwały w sprawie przedłużenia terminu do załatwienia skargi na działalność dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Kętrzynie? Proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Kto jest przeciw? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Nie widzę. Pan starosta nie brał udziału w głosowaniu i pan radny Malecki chyba też. Uchwała została podjęta i tym sposobem wyczerpaliśmy blok uchwał punktu 11. W punkcie 12 mamy uchwałę w sprawie wniosku o zamknięcie zakładu przerabiającego złom akumulatorowy i produkującego czyste ołowy za Schneider Baterin SA, oddział produkcyjny w Kosze przy ulicy Wojska Polskiego 50, wniesiony w dniu dzisiejszym projekt klubu radnych PSL. otwieram dyskusję.
Ja tylko może, przepraszam, poproszę o skorygowanie omyłki pisarskiej, wykreślenie w paragrafie pierwszym do wojewody województwa, bez tego województwa, przepraszam.
Czy autopoprawka, tak?
Tak.
Panie z obsługi miały wszystkim państwu radnym rozdać, więc podejrzewam, że gdzieś na stole powinien się ten projekt znajdować u każdego radnego. O głos prosiła pani radna Janiszewska.
Panie przewodniczący, Wysoka Rado, zwracam się z apelem do wszystkich radnych o oddanie głosu za przyjęciem uchwały jako dowód solidarności z mieszkańcami miasta i gminy Korsze. Dziękuję.
Dziękuję. Czy ktoś z państwa radnych chciałby jeszcze zabrać głos? Pan radny Malec.
Oczywiście, całkowicie solidaryzując się z mieszkańcami miasta i gminy Korsze, a również i z innymi mieszkańcami, gdzie to rzeczywiście być może może działalność tego przedsiębiorstwa oddziaływać. Tym niemniej mam jednak szereg wątpliwości co do tej uchwały. Przede wszystkim, czy wniosek może być formułowany w formie uchwały. W moim rozumieniu wniosek rozstrzyga coś konkretnego. Więc tutaj to jest tylko wniosek, a wniosek w formie uchwały. No tutaj mam wątpliwości, być może tutaj pani mecenas tą wątpliwość mi rozstrzygnie. Druga rzecz, która no moim zdaniem już jako taki legalista troszeczkę, były urzędnik, i bym chciał wiedzieć, jak w końcu się nazywa ten zakład, o który zamknięcie byśmy tutaj wnosili. Jak on ma oficjalną, faktyczną nazwę zapisaną w KRS-ie? Bo tutaj spotykamy się, ja tak, przepraszam, ja dopiero teraz to otrzymałem i nie bardzo, być może coś tam przeoczyłem, ale najpierw tu wnioskujemy o zamknięcie zakładu przerabiającym złom akumulatorowi produkcji i produkując czysty ołów za Schneider Baterien S.A. oddział produkcyjny w Korszach przy ulicy Wojska Polskiego. Sądzę, że tutaj jest to właściwa nazwa, tak? A potem mamy w paragrafie pierwszym, w punkcie drugim uzasadnienie do uchwały w sprawie zamknięcia, znowu powtarza się ta nazwa, z wcześniej podjętymi uchwały przez Radę Powiatu dotyczącymi huty. No więc określamy tą własną nazwę jako huta, czy też tak tą rozbudowaną, bo ja nie wiem, jak ten zakład się faktycznie nazywa. Czy on jest hutą, czy też... Huta? No więc nie możemy w oficjalnym dokumencie... Więc nie możemy w oficjalnym dokumencie nazywać raz tak, a drugi raz huta.
No, prosiłbym jednak nie przerywać wypowiedzi.
No nie szkodzi, no ja zadaję pytania. No, nie chodzi o to, czy ja jestem tym... No nie jestem akurat tutaj. No więc tutaj ta pierwsza wątpliwość. Czy można uchwałę... wniosek formułować w formie uchwały, a potem jeszcze mam takie pytania, czy w ogóle w tejżeż sprawie toczy się w tej chwili jakiekolwiek postępowanie administracyjne? Czy się toczy, czy się nie toczy? Jeżeli się toczy postępowanie jakieś administracyjne, no to ono się toczy, kiedyś się tam, prawda, w ustawowym jakimś tam terminie zakończy, prawda? Natomiast jeżeli się nie toczy, to formą podjęcia jakiegoś postępowania jest wniosek do odpowiedniego organu, który wydał jakąkolwiek decyzję o wznowienie postępowania administracyjnego. I takie coś może faktycznie nastąpić tylko wówczas, jeżeli na jaw wyjdą okoliczności, które nie były znane organowi przy podejmowaniu decyzji. Ja tak cytuję to z pamięci, bo tak mnie tak jakoś weszło w ten. Czyli ja takie tam mam właśnie pytania w ogólności do pani mecenas. Dziękuję bardzo.
Pani mecenas, jeśli by pani mogła się odnieść.
O pewnych kwestiach związanych z zadaniami realizowanymi przez powiat. jeżeli ta uchwała miałaby być apelem czy stanowiskiem Rady, to może być tam sformułowana w ten sposób, że Rada wnosi, ale uważam, że w treści uchwały powinno się znaleźć, że jest to stanowisko Rady lub apel do wojewody warmińsko-mazurskiego. Natomiast co do zasady uchwały Rady rozstrzygają pewne kwestie i myślę, że tutaj no, Pan Radny ma bardzo co do tych zastrzeżeń. Jeśli chodzi, to znaczy ja nie dostałam, nie otrzymałam treści uchwały, więc nie wiem, jaka jest treść uchwały. Wniosek jest o zamknięcie. Tak? W mojej ocenie pan wojewoda nie ma kompetencji do zamykania tego chodzi. Pan wojewoda wydał decyzję. Wydał decyzję środowiskową, tak? I myślę, że wniosek powinien być przeredagowany w ten sposób, aby być zgodny z możliwością, które może w tym zakresie podjąć.
No, żeby to rozstrzygnąć, to ja tak wprost i skrótem już zupełnym. Czy uważa Pani, że podjęcie tej uchwały będzie skutkować tym, że ona stanie się nieważna z mocy prawa? Nadzór może ją uchylić? Może, ale Pani zdaniem zrobi to, czy nie?
Z tego, co pamiętam, jedną uchwałę właśnie w podobnej treści nadzór uchylił. Pamiętam, że jedną uchwałę
Każda uchwała podlega nadzorowi i nadzór określa. Czy tu, jeśli tak już nawiązując do słów pana radnego, ta była sugestia ze strony pana radnego, aby w paragrafie pierwszym, w ustępie drugim, ostatnie słowo huty zamienić słowem na przykład zakład, tak? Które byłoby nawiązywało do nazwy zakładu.
Ale to wcześniej trzeba napisać, że zwany dalej, tak?
No niekoniecznie. Czy też, czy to jakiś inny, czy to wniosek był o innej treści? Autopoprawkę, dwie, tak? Dwa wnioski, które podam w dalszej kolejności pod głosowanie. Czy są jeszcze jakieś inne uwagi odnośnie treści uchwały, czy też uzasadnienia? Nie widzę. W takim bądź razie proponuję przystąpić do procedowania nad powyższą uchwałą. Wpłynęły dwie autopoprawki co do treści. Pierwsza dotyczyła paragrafu pierwszego ustępu pierwszego o wykreślenie słowa województwa, czyli w tym zdaniu wnosi do wojewody, jest obecnie zapis województwa warmińsko-mazurskiego, aby zamienić ten zapis na wojewody warmińsko-mazurskiego. Tak? I tak tą autopoprawkę poddaję pod głosowanie. Kto z Państwa radnych jest za zmianą tego zapisu? Proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Kto jest przeciw? Nie widzę, kto się wstrzymał. Jedna osoba, dwie osoby nie brały udziału w głosowaniu. Druga autopoprawka dotyczyła paragrafu pierwszego ustępu drugiego, aby wykreślić słowo, ostatnie słowo w zdaniu huty i zamienić je pełną nazwą zakładu, czyli zakładu przerabiającego złom akumulatorowy i produkcyjny, produkującego czysty ołów za Schneider Baterie S.A. oddział produkcyjny w Korszach przy ulicy Wojska Polskiego 50. To Państwa radnych jest za przyjęciem tej autopoprawki. Proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Kto jest przeciw? Nie widzę, kto się wstrzymał. Jedna osoba, trzy osoby nie brały udziału w głosowaniu. Jeśli innych wniosków co do treści nie ma, proponuję przystąpić do głosowania nad całością projektu uchwały. Kto z Państwa radnych jest za podjęciem uchwały w sprawie wniosku o zamknięcie zakładu przerabiającego złom akumulatorowy i produkujący czysty ołów za Schneider Baterie S.A. oddział produkcyjny w Korszach przy ulicy Wojska Polskiego 50. Proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Kto jest przeciw? Nie widzę, kto się wstrzymał. 1 osoba, 4 osoby nie brały udziału w głosowaniu. Uchwała została podjęta i nosi numer 57/418/2017. Kolejny punkt. Kolejny punkt porządku obrad są to odpowiedzi na zadane zapytania do starosty kęczyńskiego i członków zarządu powiatu. Takowych zapytań do sprawozdania nie było, była tylko tutaj uwaga pana radnego. Tak więc przechodzimy do punktu 14. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania. To tylko moje to jedno pytanie było odnośnie tych przepustów.
Tak, nie słyszałem. Jutro pani naczelnik się spotyka w tej sprawie. Jeżeli będą tylko kwestie finansowe, to oczywiście, że trzeba zrobić porządnie, a nie na pęknięte przepusty wylewać dywan.
Dziękuję ślicznie za odpowiedź. Punkt 15. W takim razie sprawy różne, zapytania, wolne wnioski. Zanim oddam głos chętnym, tylko to chciałem tylko Państwa poinformować, że większość pism, które wpłynęły do Rady, otrzymaliście jak zawsze drogą elektroniczną wcześniej. Natomiast wpłynęło 24 to był wczoraj, tak? Wczoraj. Wpłynęło pismo wczoraj, które otrzymałem dzisiaj. Pozwolę sobie je odczytać. Pan Łukasz Wiśniewski, przewodniczący Rady Powiatu w Kętrzynie. Szanowny panie przewodniczący, w ubiegłym tygodniu na portalu internetowym Tygodnika Kętrzyńskiego pod artykułem odnoszącym się do nowego modelu budowy dróg pojawił się wpis internauty odnoszący się do zaginionych zabytkowych mebli ze specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego w Kętrzynie. Internauta w swoim wpisie zawarł sugestywne pytanie, cytuję, są uzbynka lub umordy. Wprawdzie internauta nie użył wprost nazwisk, ale analiza treści wpisu wskazuje jednoznacznie, że chodzi o byłego starostę Tadeusza Mordasiewicza i o mnie jako byłego wicestarostę. Zatem insynuacja internauty nie pozostawia żadnych wątpliwości, że jednym z tych, którzy meble te mogli bezprawnie zagarnąć, jestem między innymi ja. Wobec tego podjąłem działania zmierzające do ustalenia, kim jest ów internauta, publicznie wskazujący mnie jako tego, który mógł dokonać zaboru mebli będących własnością specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego w Kętrzynie. Ponieważ nie mam żadnej wiedzy, gdzie są owe meble antyki i jaki jest ich los, zwracam się do pana przewodniczącego z wnioskiem o przeprowadzenie przez Komisję Doraźną Rady Postępowania celem ustalenia, co się z nimi stało i gdzie są. Proszę także o poinformowanie mnie o wyniku ustaleń z poważaniem w podpisie Zbigniew Nowak. Nie wiem jeszcze, w jakim charakterze to rozpatrywać. Myślę, że to należałoby też podać w analizie pani mecenas. Myślę, że dobrze, jeśli to wpłynęło na piśmie, myślę, że też ewentualnie do tego pisma dobrze, żeby się pan starosta, pani dyrektor ustosunkowali, aby też to było zgodnie z prośbą pana byłego wicestarosty. To jest tych pism, które wpłynęły. Przed sesją o głos prosił mnie pan radny gminy Barciany Piotr Drozd, który też tutaj państwu dostarczył pisma w sprawie, mówiąc ogólnie, bobrów, tak?
Dzień dobry. Panie przewodniczący, panowie starostowie, Wysoka Rado. Zwracam się do pana starosty z prośbą o wsparcie mojej interpelacji skierowanej do ministra rolnictwa. Otóż sprawa dotyczy bobrów, które tamują rzekę Liwne, Guber, Zolkę, Runia, co doprowadziło do zalania ponad 700 hektarów łąki pastwisk w okręgach Krzeczewo, Motgarbe, Sylginy. Rolnicy ponoszą z tego tytułu wielkie straty. Złożyli wnioski do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska, aby ta oszacowała szkody. Z doświadczenia wiemy, że odszkodowania będą mizerne. Ta kwestia 500 zł. Tutaj rolnicy od miesiąca z sierpnia muszą dokarmiać swoje bydło, bo łąki są non-stop zalane, tak? I BUPR jest pod ochroną. Ja pisałem kilka lat temu podanie do Dyrekcji Ochrony Środowiska, aby wysiedlić bobry z naszego regionu, bo my rolnicy po prostu nie dajemy rady normalnie funkcjonować. Ale BUPR jest pod ochroną, jest bobrem europejskim. My, polscy rolnicy, już nie jesteśmy pod tą ochroną. Dlatego proszę o pana starostę o to, aby wsparł moje pismo do ministra środowiska, aby rolników objąć większą, znaczy, żeby dostali większe odszkodowanie, jeśli jest niemożliwe wysiedlenie bobrów. Tutaj też przy okazji są niszczone drogi gminne czy też powiatowe. I tutaj wiadomo, Skarb Państwa dla Skarbu Państwa nie będzie płacił odszkodowań, ale może udałoby się większe subwencje uzyskać tutaj na powiat czy na gminy z tego tytułu, że no, u nas no, ten szkodnik, my to nazywamy szkodnikiem, po prostu czyni takie duże szkody. No to na tyle, ale jeszcze chciałbym panie starosto zapytać, jak sytuacja mojej drogi tam w moim okręgu, bo to rolnicy pytają, głównie rolnicy, mieszkańcy, jak sprawa drogi Krejkiejmy, Kolwiny, na jakim etapie, bo tam miała być dokumentacja, czy w następnym roku, bo tu były wnioski składane, czy w następnym roku mamy szansę, że ta droga zostanie chociaż po części zrobiona. Zapytam jeszcze o zatoczkę autobusową miejscowości Sylginy, bo tutaj już było mówione, że będzie zrobiona. W tym roku miała być zrobiona, nie została. Tutaj też oferujemy, jeśli trzeba będzie, to oferujemy swoją pracą, że pomożemy w ramach czynu społecznego. Dziękuję.
Dziękuję pan starosta.
Znaczy dwie odpowiedzi. Może pierwsze, ja nie widziałem tego pisma. Jeśli panie Drost pisze do mnie, to nie trzeba nawet publicznie tego odczytywać. Wystarczy przyjść i porozmawiać, bo temat jest znany i temat nie jest tematem, który znaczy w ten sposób załatwimy. Ja myślę, że to jest temat bardzo szeroki, jeśli chodzi o, ja myślę, że to izby rolnicze i wielu innych, bo nawet jeśli pan mówił o tym, żeby przesiedlić te bobry, no to przesiedlić do innych rolników, bo to tak może być, co nie? Ten temat bobrów jest nie tylko na pewno na terenie całego województwa warmińsko-mazurskiego i to o tym wiemy. I to jest poziomie ministra. Ja nie mam problemu, żeby wesprzeć te działania, bo wiem o tym. Natomiast myślę, że to nic nie zmienia, że odczytujemy takie pisma publicznie. No, to trzeba załatwić po prostu i tyle. To i jedno, jeśli tu chodzi o drogi, czy zatoczkę, czy tę drogę Kolwiny Krejkiejmy, to tak jak pan radny Malecki pytał, to jest w tej chwili dokumentacja jest robiona. A jeśli chodzi o wykonanie, to będziemy rozpatrywać na tle całego powiatu, bo niestety mamy cały powiat, w związku z tym zobaczymy, jak nam środków starczy, na co nam środków starczy, jeśli chodzi o remonty dróg. Ja przypomnę, że tych dróg do remontów jest około 400 kilometrów. Na pewno robimy dużo na gminach i w takich miejscach, jak pan o tym mówi. No, natomiast nie mogę zagwarantować w tej chwili, że na pewno to w przyszłym roku się uda. Może w części zobaczymy.
Dziękuję. Czy są jeszcze inne sprawy różne? Zapytania, wolne wnioski? Pani radna Janczuk.
Panie przewodniczący, panie, panowie radni, ja chciałam skorzystać jeszcze z obecności i dziękuję też za obecność pana dyrektora szpitala, ponieważ przy tej uchwale nie chciałam, że tak powiem, burzyć porządku dyskusji, a natomiast teraz mam pytanie dotyczące tej nowej rzeczywistości, w której szpital jest od 1 października, wszystkie szpitale w Polsce, dotyczące opieki nocnej. Ja chciałam zapytać, jak sobie szpital z tym radzi, czy są w związku z tym jakieś problemy, bo też nie ukrywam, że jest kłopot związany jest to problem, tak? Zdarzają się wypadki pomiędzy powiedzmy godziną 17 a 18. No i już wiemy, że gdzieś ludzie, pacjenci nie do końca w tym momencie chyba, no akurat tacy gdzieś tam z głosami trafili do mnie, nie do końca znaleźli pomoc. To nie jest absolutnie skarga, tylko jakaś prośba, próba wyjaśnienia tego tematu, gdzie pacjenci w tym okresie, w tym czasie mogą się zgłosić, czy po prostu powinni być w szpitalu, czekać, oczekiwać na pomoc cierpliwie i no tyle, tak jakby, gdyby pan mógł odpowiedzieć. Dziękuję.
W tej chwili jest przypisana szpitalu według miejsc patologa. Wynikło z tego, że w chwili tworzenia instytucji lekarza rodzinnego i podstawowej opieki zdrowotnej dyżury nocne były prowadzone przez lekarzy rodzinnych. kilku na gabinet. To było do czasu. Zostało zlikwidowane z różnych względów, o których tutaj nie potrzeba mówić. W związku z tym, że ci pacjenci i tak się zgłaszali do szpitali, to malutkie szpitale, takie jak nasz, jedyny w powiecie, tych pacjentów załatwiali. I za tym pojawiły się pewne pieniądze. Teraz przypisuje się tę nocną świąteczną pomoc instytucjonalnej szpitala. Według mnie jest to zaburzenie idei. Zaburzenie idei, gdzie podstawowa opieka powinna być oddzielona od hospitalizacji. Bo taki był sens oddzielenia tych instytucji. W tej chwili idzie to ku łączeniu. Powiem gorzej. Idzie ku łączeniu, łącznie z załatwianiem wszystkich pacjentów w izbach przyjęć. Już w tej chwili nie ma określonej ilości lekarzy w zależności od ilości mieszkańców, który załatwia. Może być to jeden lekarz na nieokreśloną liczbę mieszkańców, nawet 10 tysięcy, 100 tysięcy. I wcale nie musi być to lekarz dedykowany wyłącznie w tej pracy. Może być lekarzem dyżurnym innym oddziałem. Obawy moje jako dyrektora szpitala, ale jako i lekarza, są takie, że pacjenci będą zdecydowanie dłużej czekać, będą gorzej załatwiani. Pod tym wszystkim oczywiście jest niestety oszczędność. Jest niestety oszczędność, czyli mniejsze dawanie pieniędzy na komfort drogi. Co o 17? Ta opieka nocna, świąteczna działa od 18, ale do 18 działają gabinety lekarzy rodzinnych. Do 18. Do 18. I w warunkach specjalistycznych też.
Tak, bo to tak? Nie mówię, a właśnie tak nie.
Ale ja mówię o krozecie i nocnej świątecznej, nie o całej służbie zdrowia. I ma być tam uzyskana pomoc. To nie musi być tak, że wszystkie gabinety w mieście są otwarte do 18. Ale każdego dnia przynajmniej jeden powinien być otwarty do 18. Problem u nas lokalny się dzieje w dni świąteczne, przedświąteczne i to, co pani radna mówi, że nagle o 17 pacjent przychodzi do szpitala. Jest to patologia.
Czy mogę jeszcze zadać?
No to proszę. Proszę.
Po 18, bo wie, że jest i to jest bardzo częste. To jest niezależne od nas. Ja pracuję do 18, mam przerwę, także pacjent może mieć udzieloną pomoc. Jeżeli chodzi o, panie dyrektorze, dyżurowanie w mojej miejscowości, ja przeżyłam 4 lata, nocną, świąteczną opiekę lekarską, to niestety, ale bym was zwariowała. Do domu. W święta, niedzielę, żeby nie ciągano mnie po domach, było otwarte do 11 i ludzie przychodzili z dutererami. Ja myślę, że to powinno być rozwiązanie systemowe. Niekoniecznie szpital, grupa jakaś, która chce się tego podjąć, ale testowe i będzie to.
Na pewno wtedy rozpocznijmy
bardzo. Ja muszę dodać jeden element, bo to jest też element naszej dyskusji na temat finansów szpitala. Bo niestety jest tak, że szpitalom publicznym powiatowym dokłada się pracy, obowiązków i w związku z tym muszą być etaty, a nie dokłada się pieniędzy wystarczająco, jak się dokłada pracy. Natomiast jest ta druga część, której dokłada się pieniędzy, a ujmuje się obowiązków. Ja nie chcę mówić o szczegółach, ale to jest jeden z problemów, który gnębi nasze szpitale, ponieważ już jak złapiemy, wydawało się, że łapiemy równowagę finansową, to otóż tych obowiązków przybywa, a jeśli przybywa obowiązków, to trzeba dotrudnić personel, który te obowiązki ma spełnić. W tej chwili ja zapraszam, możecie pójść sobie zobaczyć, jak wygląda izba przyjęć, czy przychodnie, czy nocna świąteczna u nas w szpitalu. To jest naprawdę, w tej chwili szpital jest od kataru i od wszystkiego innego. A nie powinno tak być moim zdaniem. powiedzmy szpital jest specjalistyczny i taki chcielibyśmy, żeby on był i chcemy oddzielić to, co nie powinno być w szpitalu, bo niepotrzebnie jest. Ja myślę, że też trochę edukacji tu potrzeba, ale tylko tyle. I ja zwracam uwagę na jedno, że to szpitale powiatowe, publiczne są najgorszym, najbiedniejszym elementem naszej całej służby zdrowia. I zwracam uwagę przy jakiejkolwiek dyskusji finansowej właśnie na to. Dziękuję.
Dziękuję. Panie Rynajęczuk.
Ja tylko w celu wyjaśnienia, ta sytuacja akurat wczoraj rzeczywiście świeża, bo dotyczyła pomocy specjalistycznej. Tam chodziło o rozcięcie kolana dziecku. No i to tak dlatego, to też budzi jakieś emocje. Wiadomo, że to w nas, pacjentach, budzi emocje. Natomiast lekarz rodzinny też chyba w tym momencie tak naprawdę nie udzieli...
Nie zszyje, tak.
Czyli to jakby gdzieś tam... Ja rozumiem, że to jest kwestia systemowa, tak? Ale też dlatego zapytałam pana o to, jak sobie szpital z tym radzi, bo to też wyczułam w pana głosie, że jest to kłopotliwa sytuacja dla wszystkich pracowników szpitala. Dziękuję.
Ja to pozwolę sobie, że też myślę, że powinno to też wybrzmieć podczas sesji, bo państwo radni pewnie już w większości wiecie, ale dobrze, żeby to też ta informacja się znalazła w tych sprawach różnych. W zeszłym tygodniu, w zeszłą środę odbyło się posiedzenie przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w sprawie naszych uchwał budżetowych, gdzie sąd oddalił skargę Regionalnej Izby Obrachunkowej w całości, przyjmując argumentację Rady Powiatu, która znalazła się w odpowiedzi na skargę. To tak informacyjnie. Czy są jeszcze inne sprawy różne? Pani Janczuk?
Ja jeszcze pozwolę sobie na komentarz dotyczący infografiki, która ukazała się na portalu. Chciałam tylko powiedzieć tak, że jeżeli rozmawiamy o faktach i mitach, to fakty na pewno są takie, że starostwo złożyło 3 wnioski i na pewno dostało 0 zł na to. Czyli na pewno nie został złożony w terminie podpis. Wydarzyło się tak, jak się wydarzyło. Natomiast mitem na pewno jest fakt, że państwo opowiadacie o tym, że uda się znaleźć wnioski, że zdobędziecie, próbujecie, ale to jest nieskuteczne. I takie po prostu są fakty. O tym chciałam powiedzieć. I jednocześnie chciałam również powiedzieć, że myślę, że w tym momencie to nie jest właściwe, a już na pewno nie jest to eleganckie, zwalanie czegoś na pracownika, czego państwo do końca nie udowodniliście, pozbyliście się pracownika, zrezygnowaliście z świadczenia jego pracy, płacąc mu za to, czyli gdyby była taka sytuacja, że rzeczywiście zawinił, rzeczywiście nie dokonał swoich czynności rzetelnie, właściwie, zgodnie z procedurą, to myślę, że państwo mielibyście podstawy do zwolnienia tego pracownika w sposób zgodny z prawem, czyli nie wiem, artykuł 52, kara i tak dalej, w sytuacji takiej, że to są jest to niedopełnienie obowiązków. Natomiast jeżeli państwo zwalniacie pracownika i pozwolicie jeszcze na to, żeby płacić mu za to, że on będzie siedział w domu i nic nie będzie robił, to po prostu się mija. To się mija z jakimiś faktami i z jakąś konsekwencją. Taka jest moja uwaga. Dziękuję.
Pan starosta.
Ja nie mogę przejść do porządku dziennego, pani radna Janczyk, ponieważ tutaj jak siedzimy, to są takie dwie rzeczy, na które zwrócę uwagę. Po pierwsze, komuś zależało na tym, i ja na to mam dowody, aby tej dotacji nie było. I chodził za tym. A po drugie, jeśli ja dzisiaj widzę, że z jednej strony nie daje się dotacji na szpital, bo to był drugi wniosek, drugie poprawki. Nie daje się dotacji na szpital, a w ciągu 2 miesięcy daje się na dotację na plac zabaw, 500 metrów obok tego, nie daje się dotacji na basen, a 500 metrów obok daje się dotację w tej samej wielkości na plac zabaw na obrzeżach miasta, obok zarośli i lasków, gdzie najwięcej alkoholu się spożywa, to ja się pytam, w jakim kraju my żyjemy? Ja się pytam, dlaczego kto za tym stoi, tak? Jeśli chcemy tę dyskusję, to możemy ją dalej kontynuować. I będziemy mieli teraz tak, nie będziemy mieli basenu szczeworocznego, prawdopodobnie, ale będziemy mieli plac zabaw za 5 300 000 obok, 500 metrów obok tego basenu. I niech państwo, niech mieszkańcy ocenią, co jest właściwe. I tylko tyle.
Pani radna Janczuk.
Panie starosto, moim zdaniem jedno i drugie miejsce na pewno ma swoich odbiorców i znajdzie swoich odbiorców. I każde miejsce, czy plac zabaw, to nie jest plac zabaw, to jest zagospodarowanie terenu na potrzeby rekreacji i to nie do końca jest plac zabaw, o którym może myślimy. I na pewno tak samo ważny i istotny jest basen kryty w tym mieście. Chociaż tutaj uzgadnialiśmy i rozmawialiśmy i dyskutowaliśmy na ten temat w gronie wszystkich radnych i nie wszyscy radni, tak zwani z tej hamulcowej jedenastki, siedzący po tej stronie, mówili o tym, że zasadność bytu istnienia basenu jest dla nich tak samo ważna. No, bo oni oczywiście porównywali to do dróg, które są dla nich zdecydowanie ważniejsze. I dla nich są, dla tej części powiatu, dla tych osób, które mają problemy z komunikacją, najważniejszy jest ten temat. Ale oczywiście dla nas mieszkańców i dla nas radnych, którzy reprezentują mieszkańców miasta Kętrzyna, równie ważny jest basen. I to na pewno nie jest mit. O tym mówię. I dla nas to było ważne. Natomiast to, że się nie udało i nie ma, no to były to też pewne błędy formalne. I tu naprawdę to jest irracjonalne mówienie o tym, że ktoś za tym stoi. Ja wierzę w to, co mówię, że ktoś, naprawdę to jest irracjonalne, że ktoś stoi za tym, że zabronił państwu dostać środków, że ktoś, nie wiem, coś w tym temacie, naprawdę to brzmi, aż mi się nawet, trudno mi o tym mówić po prostu, tak bym to powiedziała. Także ja rzeczywiście zakończę i tylko jeszcze raz mówię, państwu po prostu się nie udało i tyle. No. I myśmy w tym momencie mieli rację, mówiąc o tym, że będą poważne problemy, że państwo dacie radę znaleźć te środki. Natomiast znowu mówię o tym, że na pewno to, co też powiedziałam gdzieś w prasie, której ponoć pan nie czyta, że ten pociąg z tymi workami pieniędzmi stoi i naprawdę można po nie sięgnąć, tylko no po prostu trzeba być skutecznym, trzeba dochować terminów, trzeba być merytorycznym. Na pewno państwo byliście prawdopodobnie, tylko tutaj chodziło o kwestię złożenia podpisów odpowiednich. I tyle. W odpowiednim czasie.
Pan wicestarosta w pierwszej kolejności.
Panie przewodniczący, Wysoka Rado, panie starosto. Ja do pani radnej mam tylko pytania. Bo ostatnio też jeden z radnych zadał pytanie, że też nam się nie udało i to jest taka porażka. A teraz obtrąpiony sukces zamku to był za pierwszym razem? Tak? No to właśnie. To jest, a co ma to za znaczenie? A to ma to
proszę
znaczenie.
Proszę nie przerywać wypowiedzi.
Panie Popłaski, trochę kultury. Ja wiem, niech pan się wzniesie na wyżyny Himalaje swojej inteligencji i wierzy w nią. Cały czas będę w nią wierzył, że ona jest.
Rozmawiamy na temat basenu, zamku.
Więc ja bym poprosił pana, żebym mógł dokończyć trochę kultury. Fajnie by było. Myślałem, że dzisiaj ta sesja odbędzie się jakby bez jakichś zaognień, ale widać niektórzy nie wytrzymują, trudno. Druga sprawa, ta infografika, która tak ewidentnie zapalała państwa radnych, no widocznie jest prawdziwa i jest dobra, no bo jeżeli o niej dzisiaj rozmawiamy, to jest kwestia tego, że była trafna. Trzecia sprawa, to było wyjaśnienie też pewnych kwestii, które właśnie panie radne, nie będę też nazwiska wymieniał, w medialnych nieprawdziwych faktów w media, tutaj nasze lokalne, że tak powiem kolokwialnie, puściły, tak? Więc to jest pokazanie, co po kolei było. Oczywiście został złożony ten jeden wniosek, on odpadł na etapie formalnym ze względu na błąd pracownika. U pani obecnego pracodawcy też takie kwestie się zdarzały i też za nie pracownicy ponosili konsekwencje, bo to jest naturalne. A to, że przy tych konsekwencjach też nie można być tyranem i że rozstanie przeszło, że tak powiem, aksamitnie, to trudno. Pani to może krytykować, my to odbieramy jako im plus. Reszta wniosków po prostu była napisana, przeszła formalne aspekty i na aspekcie merytorycznym nie uzyskała dofinansowania, tak jak wiele wniosków. Bo wszyscy wiemy, że te pieniądze unijne się kończą i każdy walczy jak tylko może w różnych warunkach i różnymi metodami o to, żeby te wnioski dostać. I kończąc moje pytanie, a raczej dwa, ale dotyczące jednego. Jak pani głosowała nad uchwałą 20 marca dotyczącą okresowego zablokowania jakichkolwiek prac przy basenie? Dziękuję.
Pani Anyto, przepraszam, zgłaszał głos pan Andrzej Sobczak.
Ja w zasadzie to samo chciałem powiedzieć, co pan
Krasiński. To znaczy tak, pociąg z pieniędzmi stoi, ale ktoś zamknął semafor i pociąg nie może dalej jechać. Ja tego semafora nie zamykałem. Dziękuję.
Panie Rodnajańczuk.
Tak, jak mi koledzy podpowiadają, PKP zamyka. Ja też nie zamknęłam. Natomiast a propos pierwszego pytania dotyczącego zamku, ja panu odpowiem tylko tyle, że byłam na spotkaniu oficjalnym, na którym był marszałek województwa i oczywiście padały tam pytania dotyczące rozpatrywania wniosków i on powiedział, jeżeli państwo złożycie dobry, merytoryczny wniosek, no to on będzie rozpatrzony. I to jest tyle. Po raz kolejny został złożony dobry, merytoryczny wniosek i ja też w tym momencie nie odbieram panu ani prawa, ani woli, ani przede wszystkim prawa do tego, żebyście państwo po raz kolejny taki wniosek składali. No dokładnie. I tyle. I tylko tyle. I wszystko. No to po co ta dyskusja? Natomiast a propos drugiego pana pytania, oczywiście, że wtedy dla porządkowania uchwały budżetowej, którą ciągle państwo krytykowaliście i mówiliście, że jej nie ma, co okazało się w tym momencie no nieprawdą, bo potwierdza to opinia sądu, wyrok sądu, że ten budżet miał być prawo realizowany i zaskarżenia, które były, i to też my możemy powiedzieć, kto jeździł do Rio i kto próbował załatwić, żeby Rio mówiło, że to my źle robimy, że to my niewłaściwie i też będziemy o takich irracjonalnych tematach rozmawiać, to jest naprawdę bez sensu i to nie powinno być na tym poziomie. Dlatego bardzo proszę, ja oczywiście wtedy głosowałam za uporządkowaniem, czyli za wstrzymaniem tej inwestycji, bo wtedy również argumentowaliśmy to tak, że mieliśmy ogromne wątpliwości co do tego, że państwo dacie radę pozyskać te środki. O tym mówiliśmy. Panie wicestarosto, pan doskonale wie, że gdybyście pozyskali te środki, mogliśmy również zmieniać uchwałę, mogliśmy procedować i mogliśmy spowodować, że ta inwestycja, czy ten projekt znalazłby się w budżecie. I to jest też tyle.
Mogliśmy.
Nie było dofinansowania, nie było precedensu, nie było sytuacji, pretekstu do tego, żeby o tym rozmawiać. I tylko tyle. Dziękuję.
Pan starosta.
Znaczy ja nie mogę nie przejść do tego, bo pani cały czas próbuje odwracać historię i pisać ją od nowa, a to wystarczy sięgnąć po dokumenty, tak jak przy basenie, tak samo przy procesie budżetowym. Wszyscy doskonale wiemy, że Rio zaskarżyło do WSA z jednego powodu, bo Rio popełniło błąd, nie ustanawiając budżetu 22 marca. I Rio miało bałagan w dokumentach i Rio nie wycofało się z żadnej decyzji unieważniającej uchwały Rady Powiatu w Kętrzynie podjętej w ciągu pół roku. Żadnej. W związku z tym i uchwała 18 stycznia i potem następne uchwały Rady Powiatu były unieważniane przez Rio, a nie przez kogokolwiek innego. W związku z tym nie rozumiem takiego podejścia, że Rio przyznało Radzie rację. Otóż nie. Rio chciało unieważnienia dwóch uchwał z tego powodu, że zostały podjęte, że decyzje Rio były podjęte z naruszeniem prawa. Ja nie będę w tej chwili wyciągał tego wszystkiego, bo nie ma sensu. Natomiast fakt jest faktem, że ostatecznie uchwałę budżetową uchwaliliśmy 26 czerwca i dopiero wtedy tak naprawdę formalnie budżet istniał. Rio chciało zrobić sobie porządek w papierach, nie zrobiło, bo USA uznało, prawdopodobnie, ja nie będę nawet pytał o uzasadnienie USA, bo USA uznało, że robienie tego, podejmowanie jakiejkolwiek uchwały w sprawie uchwał budżetowych, które pod koniec roku robi tylko jeszcze większy bałagan. I tylko tyle. Natomiast jeśli chodzi o te rzeczy, to jeśli chodzi o ten plan zabaw i basen, to możemy sobie porozmawiać rzeczywiście, bo ja i tak naprawdę to nie mam tej pretensji ani do pani, ani do tego włodarza miasta, bo są jakieś interesy, które się załatwia. Mam pretensje do tych na górze, którzy w ten sposób, bo pieniądze na plan zabaw i na basen były z tego samego programu. Z tego samego programu rewitalizacji. I ja gratuluję tym, którzy takie decyzje podejmują. Że z jednej strony się likwiduje basen, wstrzymuje się dotacje, ale daje się pieniądze na takie przedsięwzięcia. Dziękuję.
Ja przepraszam, ale muszę się odnieść do pana starosty, ponieważ pan starosta wprowadza w błąd, nie wiem czy świadomo, czy nieświadomie, ale Rio nie unieważniło naszych uchwał. Nie zdążyło. Proszę nie mówić, że nie unieważniło, bo jakby unieważniło, to nie byłoby tematu, nie byłoby
budżetu. Ja widzę, że będę musiał cały kalendarz, tak jak w przypadku basenu, nie, pokazać wam państwu wszystkie dokumenty, w którym Rio wyraźnie mówi, unieważniamy to czy tamto, tak?
Panie starosta,
tylko tyle.
Nie przeszkadzałem. Rio w terminie, którym miało możliwość, nie unieważniło tych uchwał, dlatego też wystąpiło do sądu. To więc to jest zasadnicza różnica. To raz. I to, co właśnie szkoda, że pan nie chce wystąpić o to uzasadnienie, po tym uzasadnieniu ustnym, który ja byłem na tym posiedzeniu, byłem upoważniony przez państwa radnych do reprezentowania rady. Uzasadnieniu ustnym, oprócz tego stwierdzenia, że to jest temat już historyczny, bo został naprawiony, sędzia przewodniczący również wskazał to, że mimo tego kwestia podnoszonych zarzutów przez Rio dotyczyło rozliczeń finansowych, które nie są podstawą jako samo w sobie do stwierdzenia nieważności tego budżetu. I te słowa, które padły, dla mnie wydały się dość ciekawe. I teraz wracając do tych kwestii, choćby tego zawieszenia, wstrzymania realizacji basenu, to właśnie była kwestia, że tę uchwałę podjęliśmy porządkująco, ale gdybyśmy taką uchwałę podjęli 18 stycznia przed budżetem, nie byłoby w ogóle tematu. To ten jeden element, który zaważył o naszym tych przepychankach prawie półrocznych, tak? Bo gdyby taka uchwała o wstrzymaniu, nie byłoby w ogóle podstaw do uchylania WPF-u. Ten teraz już wiemy. To raz, ale panie starosto, każdy popełnia błędy. Nie ma tutaj na sali tego, który w życiu nie popełnił błędy. Tylko prosiłbym, że jeśli wypowiadamy się w tych kwestiach zasadniczych, być precyzyjny tej wypowiedzi. Te uchwały nie były unieważnione i postępowanie sądowe skończyło się oddaleniem tej skargi, potwierdzeniem, że to jest wszystko temat już naprawiony i nie ma po co niepotrzebnie do tego tematu wracać.
Ja przygotuję sentencję tych uchwał Rio i pokażę państwu.
Proszę przygotować. Z chęcią zobaczę tą sentencję. Panie radny Jędrzu.
To ja jednak proszę i wnioskuję, żeby pan wystąpił o wyrok do sądu.
Nie, ja przygotuję sentencję.
A nie, no pan swoje przygotuje, oczywiście.
Nie swoje. Sentencję uchwał Rio, tylko uchwał, które podjęło, żeby tutaj nie było niejasności, jakie uchwały Rio podjęło, tak?
No ale to dlatego...
Swoich opinii w tym zakresie wyrażam nie będę, bo jest od tego sąd, albo...
No właśnie, dlatego proszę, żeby pan wystąpił o uzasadnienie do sądu, skoro pan ten sąd w jakiś sposób tu szanuje i postrzega. No, to tylko tyle. Dziękuję panu bardzo.
Dziękuję. Czy są jeszcze inne sprawy, różne zapytania, wolne wnioski? Nie widzę. W takim razie proponuję przystąpić do przedostatniego punktu porządku obrad, czyli przyjęcie protokołu z 56. sesji Rady Powiatu w Pęczynie z dnia 27 września 2017 roku. Dlaczego panie Henryku, pan czekał, nie wiem, już zamknęliśmy ten punkt. Jesteśmy w przyjęciu protokołu. Jesteśmy w protokole, naprawdę. Czy do protokołu są jakieś uwagi? Nie widzę, takim razie proponuję przegłosować przyjąć ten protokół. Kto z państwa radnych jest za przyjęciem protokołu z 56. sesji Rady Powiatu z 27 września? Proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Kto jest przeciw? Nie widzę, kto się wstrzymał. Jedna osoba nie brała udziału w głosowaniu. Tak dobrze widzę tutaj kolegę Jarosława. tym momencie wyczerpaliśmy punkt obrad. Dziękuję wszystkim za obecność. Zamykam 57. sesję Rady Powiatu w Kętrzynie.